Dimensjoni kultury.
Przed mikrofonem Magdalena Zbyrud-Wiśniewska. Witam i zapraszam na Regiony Kultury. A te tym razem z miejscowości Stróża na południe od Krakowa. W kliszczackiej bacówce pod Kotoniem porozmawiamy o kulturze i tradycjach górali kliszczaków. Będzie także o walorach ziemi myślenickiej.
Tu Radio Kraków Kultura.
W Regionach Kultury wizyta w kliszczackiej bacówce pod Kotoniem, gdzie już czeka na nas gospodarz Marcin Małysz, dziennikarz motoryzacyjny Radia Kraków, a także baca.
Dzień dobry. Mówi się trochę, dzień dobry, mówi się troszkę o tym, że to ostatni żyjący kliszczacki baca, ale generalnie to nie o tym chyba dzisiaj mowa. Górale kliszczacy to taki zbiór wsi, powiedzmy sobie 14 wsi, bo tak górale zostali opisani w XIX wieku przez Wincentego Pola. 14 wsi należy do tego zacnego rodu, dla różnicy w stroju kliszczakami bywa nazywany. I stąd cała historia, i stąd ta opowieść, i stąd to miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy. To taka trochę rekonstrukcja dawnych czasów, tej bacówki, w której bacowie się gnieździli, wypasając bydło. Ten wypas tutaj to nie do końca owce. Nie do końca owce, dlatego że owce, żeby dawały mleko, muszą spożywać zioła, które są na dużych wysokościach. Stąd owce podczas rydyku pchamy na hale, a tutaj tych hal nie ma, w związku z tym owce, jeżeli hodowano, to w niewielkich stadach, takich do 10 sztuk i tylko i wyłącznie na mięso lub na wełnę. Tą wełną handlowano na przykład w Krakowie. Górale kliszczacy znajdują się kulturowo również pomiędzy krakowskimi Lachami a Podhalańczykami, czyli tą kulturą zakopiańską, kulturą Podhala, którą wszyscy znają w całej Polsce.
Na ogół, kiedy się widzimy, mijamy się na naszych radiowych korytarzach, wyglądasz zupełnie inaczej. Dziś podejmujesz nas w stroju tradycyjnym. No i od razu patrzę na portki, wybacz. Czy mają to tradycyjne rozcięcie?
Mają tradycyjne rozcięcie, czyli tak zwane klyszce. Stąd właśnie od tego zdobienia i rozcięcia nazwa tej grupy etnicznej górali kliszczaków. I ja tutaj się praktycznie urodziłem i wychowywałem. W związku z tym dla mnie obyczaje górali kliszczackich to taka trochę część życia, część dzieciństwa. Co ciekawe, wtedy górale kliszczacy nie wiedzieli, że są kliszczakami. Były to odmienne obyczaje. Przykładowo teraz jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, a więc ten Wielki Post, o którym warto tutaj też na pewno opowiedzieć, to ten czas, kiedy jadano bardzo skromnie. W ogóle zresztą górale kliszczacy to lud biedny, więc jadał niezwykle skromnie. No ale w okresie Wielkiego Postu to już kompletnie to wyglądało inaczej niż przez cały rok. Dużo potraw bazujących na kapuście, często kiszonej. Czasami jadano chleb, ale też nierzadko. Mięsa nie widywano w ogóle. Na okres Wielkiego Postu zdecydowanie wszelkie patelnie były chowane. Garczki czyszczone piaskiem razem z popiołem, żeby tam absolutnie tłuszczu w nich nie było. I taka była ta tradycja. Wyjątkiem 19 marca, czyli świętego Józefa, kiedy jest odpust i można było złapać dzień wytchnienia i tego mięsa spróbować.
Ziemia tutaj zdecydowanie nieurodzajna. Czy ty się z tym zgodzisz?
Tak.
Tutaj
zdecydowanie.
Będąc na co dzień przecież.
Zdecydowanie. Ziemia niezbyt urodzajna pod kątem uprawy. Natomiast, no cóż, jak nie było nic innego, to trzeba było tutaj uprawiać i ziemniaki, i zboża. Stąd też trochę ten wypas właściwie krów, bo trawa koniczyna w niewielkiej ilości, bo krowy to tak nie do końca koniczyna, ale koniczyna dla królików. Faktycznie tak było, że raczej trawy, byliny, zboża niż wielkie plony, trochę ziemniaków, no i takie przydomowe ogródki to górali cechowało. Jeszcze kilka słów na temat Świąt Wielkiej Nocy, bo tutaj taki jeden ciekawy obyczaj. Większość zwyczajów podczas świąt mamy takie same jak w ciągu roku, ale jest jeden na przykład inny. To moment, kiedy wracamy ze święconką do domu i gospodarz nigdy nie wchodził z tą święconką do domu, tylko ten dom, tą chałupę kliszczacką otaczał 3 razy, wypowiadając takie zdanie: uciekaj gadzina, idzie święcenina. Chodziło o to, żeby przestrzec bydło i uchronić je przed atakami węży. Tu węży jest dosyć sporo, no i latem one uprzykrzały życie góralom kliszczackim.
Dla tych, którzy poszukują złota, znajdzie się tutaj coś specjalnego, kliszczackie złoto, w tym przypadku ser. No mówiliśmy trochę na początku o tym, że tutaj nie pasterstwo owcze, ale zdecydowanie krowie.
A jak krowy to mleko, jak mleko to ser, ser biały spożywany tradycyjnie, ale także ser wędzony. Nie mieliśmy sera owczego, więc był ser krowi i w tym wypadku ten wędzony to ser, który moczył się w solance. On był moczony w takich glinianych naczyniach. Te naczynia można zobaczyć wewnątrz bacówki. Do takiego naczynia wchodzi 50 serów, mniej więcej, i tyleż mniej więcej tych serów wchodzi do wędzarni. Te sery leżą w tych glinianych naczyniach 18 godzin i po 18 godzinach są wędzone. Wbrew pozorom, co ciekawe, tu mamy takie naczynie, to jest pękaty, taki rodzaj dzbana, dosyć duży i 50 serów tutaj wchodzi. Nie wygląda, ale jest spory. I potem te sery były wędzone, też co ciekawe, wędzone w dość wysokiej temperaturze. Tej temperatury nie kontrolowano. Ważne było to, żeby drewno, którego używamy do wędzenia, to było drewno owocowe, najlepiej śliwa, grusza, jabłoń, w żadnym wypadku iglaste. Iglaste zostawiało taką smołę na tych wyrobach i te sery nie nadawały się do jedzenia, były po prostu gorzkie. Co innego, ciekawe, jako ciekawostka, że jeżeli ktoś miał ryby, to mógł te ryby właśnie drzewem iglastym wędzić. Ale to inna historia. Natomiast jeżeli chodzi o sery, 7 godzin wędzenia i po 7 godzinach wychodzą sery zwane tutaj kliszczackim złotem. Właśnie takie pyszne można próbować.
Jeżeli chodzi o ich wartości odżywcze, jak to wygląda?
Trudno powiedzieć. Ser robiony z mleka krowiego, więc dosyć tłusty, tak? I to są sery, które sporo tego, że tak powiem, wytracają podczas wędzenia, natomiast my tego nigdy nie badaliśmy. Ser jest po prostu robiony według tej tradycyjnej kliszczackiej receptury. Czasami dodawano do tego sera różne dodatki. Była to czarnuszka, czyli to zioło, które też można tutaj hodować i też się pojawia. Była papryka, więc sobie urozmaicano ten ser. Co ciekawe, ser kliszczacki nigdy nie był tak słony jak ser owczy, ten, który spotykamy na Podhalu, i był zdecydowanie bardziej miękki. Ja bym go trochę porównał do włoskiej mozzarelli, ale to myślę, że wtedy, kiedy jest ciepły, kiedy go wyjmujemy z tej wędzarni po 7 godzinach, to on ma taką kremową konsystencję i jest bardzo lubiany też przez dzieci.
Ja myślałam, że ty eksperymentujesz, dodając różne właśnie zioła, no dodatki różnego rodzaju, krótko mówiąc.
Te dodatki to nie przypadek. Eksperymentowano, żeby urozmaicić sobie smak, żeby te potrawy były różnorakie, bo pamiętajmy i wracamy cały czas do początku tej całej opowieści, kliszczacy to naród biedny. To ludzie, którzy na co dzień mięsa nie jadali, to ludzie, którzy rzadko kiedy hodowali zwierzynę na mięso, i w każdej kliszczackiej wsi dosłownie 2-3 masaży było, a tak reszta to się tym generalnie nie zajmowała, w związku z tym to taka samopomoc sąsiedzka, jak ktoś miał świnkę, to tą świnkę się biło, no i potem właśnie po to, żeby na Wielkanoc to mięso tutaj mieć.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Dziś jesteśmy w bacówce, kliszczackiej bacówce pod Kotoniem. Rozmawiamy także o dziedzictwie kulinarnym tej ziemi. Ze mną są panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Trzebuni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Małgorzata Parszywka.
Elżbieta Orawin.
Alina Stopka.
Panie z Trzebuni. Ja tak powiedziałam, jak panie zobaczyłam, o, czarne koło, tak? Ale chyba coś jest na rzeczy, prawda?
Co nas charakteryzuje? No przede wszystkim na pewno strój i na pewno chęć kultywowania tej naszej tradycji. Chcemy, żeby to nie zostało zapomniane, dlatego dla nas nie jest problemem ubrać się w strój. A że jesteśmy kobietami już trochę nowoczesnymi, no to też te stroje są jakby coraz bardziej aktualne i nie stale te same, tylko no staramy się mieć wszystkie jednakowe stroje. No spódnice to są nieraz różne, ale wiadomo, że przede wszystkim to jest chęć kultywowania tej naszej, żeby nie była zapomnianej tradycji.
W przypadku kobiet to oczywiście najbardziej nam się zawsze rzuca w oczy gorset. Który jest w pani przypadku, to jest czarny aksamit, wyszywany złotymi cekinkami. Pani ma tutaj haft zrobiony, taki srebrny, a pani ma jaki?
Ja mam też taki haft. Sam, ale tu mamy jeszcze takie.
Aha, dobrze, ale rozumiem, że dla pani tym łącznikiem jest jednak ciemny aksamit. Czarny, aksamit,
tak.
Granatowy też się zdarza,
bo niestety no te panie też dawniej nie wszystkie miały identyczne stroje, ale zdobienie to zależało chyba od zasobności portfela. Że niektóre miały zwykły, prosty, aksamitny, mniej haftowany, a niektóre miały bardziej na bogato, bo to ręczna praca też jest po prostu, no wiadomo, że zawsze droższa, albo robiły to same, bo my robimy w większości same.
Czerwone korale, tak. Oczywiście. Pani ma takie trochę większe, a pani ma Drobne prawdziwe. Sznury, ale oczywiście prawdziwe.
Prawdziwe.
Prawdziwe. No właśnie, to tutaj podkreślamy, że prawdziwe. Szanowny panie Trzebunia, co to za miejsce?
Przepiękna malownicza wieś. Jesteśmy tutaj w tym Beskidzie Makowskim, u podnóża Góry Koskowej. Jest mała malownicza wieś Trzebunia, której właśnie dzięki takiemu kołu jak my nikt nie zapomni o tej nazwie i o tej miejscowości.
My dużo mówimy w Radiu Kraków przy okazji różnych programów wyjazdowych, kiedy spotykamy się z kołami gospodyń, że to nie są wcale panie seniorki, które rozmawiają wyłącznie o przepisach.
Nie.
No i panie, rozumiem, także wpisują się w tak. to, że to całkiem nowoczesne, jak się okazuje, organizację.
Oczywiście. Przede wszystkim my jesteśmy naprawdę wszystkie kobiety pracujące zawodowo przede wszystkim, ale zawsze mamy odrobinę czasu, żeby się po prostu spotkać, żeby coś wspólnego zrobić i to nie tylko robimy teraz takie rzeczy jak dawniej, że gdzieś się uczestniczyło w procesjach, gdzieś się uczestniczyło w dożynkach, tylko też już organizujemy takie projekty dla naszej społeczności. Ostatnio robiłyśmy taki projekt Zrób coś dla siebie i dla bezpieczeństwa innych, gdzie zachęciłyśmy panie z naszej miejscowości, żeby się poruszać, żebyśmy sobie wspólnie pod okiem fachowców prowadziły gimnastykę, bo już też troszeczkę się starzejemy, ale też zrobiłyśmy taki kurs opieki przedmedycznej, więc jakby coraz bardziej działamy na różnych tych płaszczyznach, nie tylko stricte kultywowanie tradycji, ale też wychodzimy jakby naprzeciw tym potrzebom, które no dzisiejsza rzeczywistość też stwarza, żeby faktycznie być no też takim nowoczesnym kołem.
Czy macie może jakąś potrawę popisową?
Od dawna robimy pasztet z cukinii. Jak powstało koło, to już wcześniej tam koleżanki robiły, myśmy go tak powiedzmy wpisały w taką naszą typową tradycję, że nie ma jakiegokolwiek stołu, który byśmy wystawiały, żeby naszym specjałem, czyli pasztet z cukinii, fakt, że on jest też jakby sezonowy, bo można zrobić z cukinii mrożonej, ale to nigdy nie jest to, albo z takiej świeżej, bo ona znowu jest zbyt soczysta. Musi być taka odpowiednia cukinia, żeby wyszedł dobry pasztet, ale w sezonie zapraszamy
posolona
na degustację.
Posolona i odsączona.
Odsączona, no właśnie.
To teraz zajrzyjmy tutaj, co pani przyniosły ze sobą. To są robótki ręczne. To która pani...
No tutaj mamy panią.
Czyli widzę szefowa cały czas.
Znaczy się jakby koła gospodyń, tak, ale u nas nie ma. Tak, no musi być formalnie jakaś przewodnicząca, więc jestem nią ja, ale tak naprawdę wszystkie decyzje są wspólne i wszystkie działania podejmujemy wspólnie. Bardzo dużo robótkujemy, bardzo dużo na szydełku, ale też tutaj koleżanki nasze z Pcimia też, więc mówimy, nie przyniesiemy, natomiast faktycznie...
Czyli koleżanki z Pcimia depczą po piętach.
Nie, my absolutnie nie, przynajmniej takie jest nasze zdanie, że my nie ma zazdrości, nie ma rywalizacji, jesteśmy w jednej gminie i chcemy wszystkie wspólnie kultywować tradycje. Natomiast my faktycznie dużo, bo mamy jeszcze oddział górali kliszczackich i panom żeśmy wyszyły wszystkie spodnie, więc ile mamy panów w związku, to jest nasze dzieło. My same te spodnie mężczyznom wyszywamy. Oni się męczą chodząc w tych spodniach, a myśmy się męczyły, żeby je wyszyć. Gorsety też teraz już, te pierwsze były maszynowo szyte, natomiast już te następne to sobie wszystko same haftujemy. To jest nasza ręczna praca. Nie mówiąc, że też już kubraczki, nie wszystkie, bo jedne mamy takie. To też jest nasza ręczna praca. No plus wiadomo, że wszelkiego rodzaju serwetki też trochę robimy tak jakby na potrzeby jakichś przedstawień, gdzie dawniej były takie makatki,
oczywiście.
Właśnie. Przy piecu gdzieś tam musiało
dobra
ich być.
Dobra żona i tak dalej, tak.
No niekoniecznie, bo nieraz było, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Więc to niekoniecznie było takie zawsze. Ale w większości to była taka pochwała gospodyni, że dobrze gotuje i tym podobne rzeczy. No i jakieś takie też obrazeczki, które w ramkach sobie wieszamy. To w zależności do wystroju wnętrza, no to jedna ma w domu, bo ma bardziej starodawną, taką tradycyjną kuchnię, jedne mają nowoczesną, no to w jednym pasuje, drugim nie. Ale no bardzo dużo haftujemy, dużo no robótek ręcznych też oczywiście, że to robimy.
Bardzo panią dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziś jesteśmy w kliszczackiej Bacówce pod Kotoniem, to miejscowość Stróża. Jesteśmy na kliszczackiej ziemi. No i jak się okazuje, tutaj Bacówka zdecydowanie otwarta także na gości i spotykamy się z kołem gospodyń ze Stróży. Dzień dobry.
Dzień
proszę
dobry.
Się przedstawić.
Ja jestem Luk Zofia.
Krystyna Haruza.
Mariola Wojewodzic.
Krystyna Montor.
I Barbara Iwan.
Czerwone spódnice. I czerwona też jest wyszywka na gorsecie, oczywiście tak, bo rozumiem, że to wszystkie panie
mamy jednakowe.
Przed Wielkanocą tutaj panie ze sobą przyniosły...
Typowo wielkanocne stroiki. Dla dzieci, dla młodzieży, no i dla starszych. To już do wyboru, kto by co chciał.
Szydełkowe prace, która pani się zajmuje?
Ja. To wieczorkami się siedzi, jakieś nici się wybiera kolorki, jakie kto ma tam zamówienia. Tam są na przykład takie jajeczka na szydełku zrobione. Wyszywamy. Nie mamy wyszywanego teraz, ale robimy też tak zwany dekupaż. Mhm. Malowanie na deskach różnych wzór jajek. Jak ktoś ma jakieś życzenie, jaki kolor, jaki fason, jakie duże jajko, no to staramy się robić.
Jak duże jest koło w Stróży? I pytanie, czy tam także jest jakiś gospodarz, czy niekoniecznie?
Nie, mamy 9 paj i 2 panów. Jeden jest grajek, który gra nam na harmonii.
Umila wam czas.
Tak jest, występuje z nami na występach. On nam przygrywa takie typowe przyśpiewki wiejskie, jak to się mówi.
Hej, skóry, skóry, jadą masury. Jedzie, jedzie masureczek, wie się mój wianeczek, rozmarynowy.
My akurat jesteśmy słabe, mamy dwie panie, które mają naprawdę piękne głosy, przodujące śpiewaniu.
My jesteśmy tak zwane chórki.
Także my chórki, im, panie
tak,
są
najbardziej no, chórki. Bo ja się... Pan ten, co gra na akordeonie, no i ten drugi pan, to oni akurat właśnie.
Mają takie dość tak. Mocne głosy jako z nas, nie? Każda jest w czymś innym lepsza, nie?
Są pani, które dobrze pieką, są pani, które dobrze gotują, także my jesteśmy podzielone.
Jak wy się spotykacie, to opowiedzcie, o czym rozmawiacie, jak wyglądają te spotkania?
Przygotowujemy się, co mamy robić. Mamy swoje pomieszczenie w tej chwili, to mamy bardzo dobrze, bo nawet jak przygotowujemy się do dożynek, to wiadomo, że i pieczenie, i gotowanie. Dwie osoby, przewodnicząca jest Krystyna Haruza. To ona zarządza kołem i podzielone mamy pracę. Nie ma tak, żebyśmy przychodzimy i robimy, ta ma robić to, ta ma robić to. Nie ma, żeby nie było takiej dezorganizacji. Przede wszystkim jest nas mało. To więcej obowiązku spada na nas.
Czy panie mają jakieś takie potrawy, które są waszymi popisowymi, bo pewnie panie także biorą udział w konkursach?
Naszym takim jest przede wszystkim żurek. Żurek, któryśmy już nawet w Chrzanowie, bo jeździmy do Chrzanowa raz w roku. Oni mają tam święto pieczone na polu. I zawsze tam jeździmy i jest słynny jest ten żurek. Z Radiem Kraków też żeśmy na rynku gotowały żurek. Przede wszystkim żurek. No i oczywiście chleb ze smalcem.
To jest dobrane do jakiejś tam imprezy, nie? Bo na przykład na dożynki to też może być kwaśnica, bo gotujemy też i w ogóle różne wędliny swojskie wyroby.
Ale akurat żurek się utarł w Chrzanowie z tego względu, że nawet bardzo dużo gości z Olkusza przyjeżdża specjalnie na ten żurek do Chrzanowa, bo i pytają za każdym razem, jak ta impreza ma być, czy będzie właśnie nasz żurek i my.
Czy panie się czują takimi społecznymi animatorkami życia w Stróży, czy tak niekoniecznie?
Tak, bo na przykład już dwa razy żeśmy zorganizowały takie spotkania dla seniorów. Dla ludzi samotnych, którzy po prostu... Wiadomo, zima jest najgorszym okresem dla osób starszych, takich samotnych. I przez pandemię nam się to troszkę odciągnęło, ale ludzie byli bardzo zadowoleni. Zrobiliśmy taką biesiadę, poczęstunek oczywiście, nawet włącznie z tańcami. Była pani, która miała 86 lat, no i była bardzo zadowolona, bo mówi, dziewczyny, ja nie pamiętam, kiedy tańczyłam. Kiedy tańczyła? Ja nawet nie myślałam, że ta pani ma tyle lat. I panie były bardzo zadowolone, śmiały się, mówiły, że zróbcie dziewczyny jeszcze. Tylko właśnie w takim okresie, gdzie to jest takie te długie wieczory. Bo przez lato wiadomo, że człowiek siedzi na polu, wyjdzie na pole. To nie są takie, nie dłuży się ten czas tym osobom starszym. A właśnie przez zimę to już tego, te panie przyszły na godzinę przykład o 15, to i do 20 siedziały, 21, bo były tak zadowolone i pośpiewały, i powspominały, i z koleżankami.
Z koleżankami, których nie widziały nawet rok, dwa, nawet trzy.
Tak.
Koło gospodyń ze Stróży z przewagą czerwieni w stroju i słynące z żurku. Tak, bardzo dziękuję.
Dziękuję. Naszym kolorem jest dominujący czerwony, bo i buty mamy czerwone, kubraki mamy czerwone, spódnice. Jednak chcemy się odróżniać, bo koło na przykład Pcimia ma bardziej w bordo, nie? Szczebuni ma czarne, a my jednak chcemy czerwone.
Regiony kultury.
Nadajemy dziś z kliszczackiej bacówki pod Kotoniem. Jesteśmy na kliszczackiej ziemi. Rozmawiamy o dziedzictwie kulinarnym, ale także o tradycjach, o tym, czym zajmują się osoby, które są tutaj szczególnie aktywne. Teraz czas na spotkanie z kołem gospodyń i gospodarzy z Pcimia. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Renata Czech.
Marek Czech.
Anna Ulman.
Renata Druzgała.
Małżonka jest przewodniczącą koła, no, a mnie tak wzięła na doczepkę, można powiedzieć, jeżeli zdecydowały się dziewczyny, że dojdą do nich gospodarze również.
Ale to chyba nie był pan jakoś tak bardzo pokrzywdzony w tym wszystkim.
No nie, ja się akurat cieszę z tego, także i po te spotkania to wszystko, to wie pani, a nie wiem, ja mam mówić czy godać?
No godać, oczywiście.
Aha, no to ja się z tego strasznie cieszę, bo wiecie, jak się zejdziemy tak w piątek, pogodomy sobie, pogwarzymy, pośmiejemy, coś i czasami takiego jest innego jeszcze, wiecie, ale to o tym nie będę teraz gadał, bo to nie jest czas na to, bo to nie wiem, czy dzieci nie będą słuchać.
Te spotkania, które państwo odbywacie, to spotkania także towarzyskie. Zawiązują się tam przyjaźnie.
Przede wszystkim są nieletni, bo w zespole mamy 15 panów, łącznie z chłopakami, którzy grają. I są tam chłopaki, którzy mają po 15 lat. Jesteśmy tak w wieku 45. No i są panie, które dołączyłyśmy do nich, które nas uczą przede wszystkim tradycji w ogóle. No to już nawet 80 seniorki, które mają po 80 parę lat. Także jest różnorodność.
No właśnie, czyli jest bardzo duży, tak koło jest i liczne, ale tak, także w bardzo różnym wieku są poszczególni członkowie.
Wiekowej, tak.
Czym wy się charakteryzujecie? Co jest taką waszą dumą, wizytówką?
Różnorakim, robimy wszystko, od rękodzieła po gotowanie, po muzykę. Każdy z nas ma inny charakter, inne talenty, więc każdy coś wnosi.
Cegiełkę.
Tak, każdy wnosi coś do koła. Jedne panie robią robótki ręczne, drugie panie wyszywają, trzecie panie gotują, bombki robimy, także rękodzieło mamy różne.
No i zespół naszych panów to jest naprawdę mocny, którzy tutaj już szaleją po Warszawie potem, także u prezydentowej byliśmy teraz właśnie grać też ten jarmark w Krakowie.
Boże Narodzenie. A gotowanie przecież, pytanie na śniadanie. Co tak skromnie, przyznajcie się.
No tak,
trzeba się chwalić,
takie nasze
nie?
Małe sukcesy.
To co tam panie prezentowały w stolicy?
Renatka, w stolicy prezentowaliśmy dania z fasoli. Na pierwszym miejscu był smalec z fasoli, później robiliśmy zupę z fasoli, pierogi z fasoli, a na deser były ciasteczka z fasoli.
Także... Czy mówimy o fasoli jasiek?
Tak, mówimy o fasoli jasiek i nie tylko. Mówimy o fasoli piechotniaku, różnych rodzajach fasoli, także wszystko, co możemy zrobić z fasoli.
Czy to jest taki wasz wyróżnik tutaj, fasola?
Nie, nie.
Z tym się specjalizujecie?
Nie. Specjalizujemy się w tym, naszym wyróżnikiem to jest święto pieczonego ziemniaka i karpiela, które jest co roku obchodzone w Pcimiu i to jest taka tradycja pcimska związana z tym, gdzie koło to kultywuje. A natomiast fasola to było danie wybrane, że tak powiemy, potrawa rzucone.
Tak. Wyzwanie dla was.
Wyzwanie, tak.
Wyzwanie, no praktycznie
coś,
tak.
Coś
ale
nowego.
Wszystko wyszło wspaniale, wszystkim smakowało. Było to coś nowego, ale się nam udało. No komu się nie uda? Jak nam?
To bardzo dobrze. Trzeba być przekonanym o własnej wartości. Patrzę jeszcze, no mam tę możliwość, państwu opowiemy, jak państwo wyglądają. Każdy koło gospodyń i gospodarzy, tak? Patrzę tutaj na pana.
Podkreślajmy to.
Podkreślajmy to.
Jest dzisiaj jeden, ale jest ich więcej.
Jakie macie stroje?
Kliszczacki strój ma być właśnie taka niby starodawna, nawiązując bluzka właśnie ze stójką i tak jak tutaj, nie jest zdobiony. Są zdobione też czasami odświętnie takie hafty, ale haft podchodzi wtedy tylko biały lub czarny, lub srebrny, przepraszam. Zapaska.
A ja jeszcze bym powiedział o portkach tutaj, bo dawno kliszczackie portki, pierwsze, to nie miały mało co zdobień, takie no na kieseniach tutaj, a potem było to zaimportowane od Zagórzan. Ta parzenica w kształcie serca tutaj, w kształcie tołu, to już później, tak pomiędzy wojnami to zostało zaeksportowane, no bo ludzie już coraz bogatsi byli, chcieli się stroić, no ale potem ten strój zaniknął po wojnie i pojawił się dopiero, jak zespoły powstawały. W Pcimiu już w 68 roku, pani Haniu?
Tak.
Jak bocem dobrze?
No dobrze, boces. Tak. No. Dawno, bo nasze koło bardzo dawno było założone, jeszcze z takich państw starszych, niektóre już nie żyją. To było w kółku rolniczym No i od tego się zaczęło, potem się to przeniosło na Madoń, do takiej starej szkoły. No i tak z czasem to się po prostu rozwijało, bo tam powstał potem jeszcze zespół Pcimianie, taki kliszczacki. To byli Grajkowie, to wcześniej było mniej tych osób, bo w tej chwili no, to jest nas bardzo dużo, ale jednak już taki zespół mieliśmy i byliśmy jedną grupą taką, którą miała zespół, bo w Stróży nie było zespołu, w Czebuni nie było, potem z czasem to się właśnie tak rozwijało. No wszystko nam porywa.
No tak, wiatr tutaj pod Kotoniem.
Tak, wiatr wieje ostro. Także w Pcimiu to już trwa od bardzo dawno, od 68 roku i kultywujemy to cały czas do dzisiaj i uważam, że to idzie w całkiem dobrym kierunku.
Wieje, wiatr wieje pomiędzy wierchami.
Gościmy dziś pod Kotoniem, jesteśmy w kliszczackiej bacówce Marcina Małysza, ale tak całkiem przypadkowo okazuje się, jesteśmy w stanie się tutaj spotkać w dużo większym gronie niż moglibyśmy zakładać. No i jest z nami Dariusz Tylek, prezes lokalnej organizacji turystycznej Myślenicka Brama Beskidów, organizacja całkiem nowa jeszcze. Dzień dobry.
Całkiem nowa, jeszcze nieokrzepnięta, no ale zaczynamy te nasze działania po to, żeby promować walory tutaj całej ziemi myślenickiej, tym właśnie Pcimia, w którym się znajdujemy.
Jeżeli ktoś będzie chciał się tutaj wybrać, to na co może liczyć? No i gdzie powinien się skierować w pierwszej kolejności? No wiemy, że jeżeli będzie mu zależało na bacówce, no to tylko wtedy, kiedy dym się unosi, jest wtedy szansa, żeby spotkać gospodarza. A co poza tym?
Nasz obszar obejmuje kilka krain geograficznych. Po pierwsze Beskid Średni, zwany Myślenickim, część Beskidu Makowskiego, część Beskidu Wyspowego, a także Pogórze Wielickie. Co tutaj mamy? Przede wszystkim mamy bardzo dużo szlaków. Szlaków pieszych, szlaków rowerowych. W ostatnim roku pojawiły się m.in. na Górze Chełm nowe ścieżki rowerowe, takie troszkę bardziej ekstremalne, na które można wjechać najdłuższym w Polsce wyciągiem krzesełkowym. To jest właśnie Góra Chełm nad Myślenickim Zarabiem. No a oprócz tego mamy też bardzo wiele ciekawych restauracji tutaj.
A jak jest z bazą noclegową? Bo wiem, że jeszcze jakiś czas temu to był jednak problem.
To jest jeszcze nadal szkopuł. Liczymy na to, że będzie się rozbudowywać, że znajdą się inwestorzy, którzy będą chcieli zainwestować właśnie w hotele. No ale też nie jest tak źle. Jak ktoś chce bardzo, to znajdzie dla siebie nocleg, czy to w domkach w górach, czy w mniejszych hotelach, w Myślenicach, Sułkowicach, Dowczycach są bardzo piękne hotele. Także można też zamieszkać. No ale naszym walorem największym jest bliskość Krakowa. My jesteśmy zaledwie 30 km od granicy Krakowa.
Kierunek dobry dla jednodniowych wycieczek, ewentualnie dla weekendowych wypadów za miasto?
Zdecydowanie tak. Można do nas przyjechać właśnie po południu lub w weekend, wypocząć na łonie natury, pysznie zjeść, zobaczyć piękne widoki, bo faktycznie nasze Beskidy są bardzo piękne. I jest to właśnie taki pomysł na takie krótkie wypady.
Gdybym pana zapytała o zabytki i obiekty kulturowe, to no przede wszystkim mam tutaj przed oczyma Dobczyce z zamkiem i skansenem. Co jeszcze ciekawego?
Na pewno Dobczyce należy wymienić, jak pani redaktor, na pierwszym miejscu, ponieważ zamek nad Jeziorem Dobczyckim góruje i wygląda pięknie. Warto zdecydowanie go odwiedzić. Mamy też dużo obiektów sakralnych. Dla przykładu wspomnę Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej w Myślenicach, gdzie znajduje się obraz właśnie łaskami słynący Pani Myślenickiej. W tokarni znajdą Państwo drogę krzyżową, wyrzeźbioną w drewnie przez twórcę Józefa Wronę, tak, na tak zwanej Urbaniej Górze. To jest w gminie Tokarnia we wsi Bogdanówka. Bardzo piękne miejsca. Takich miejsc jest bez liku, trzeba je odszukać, odkryć i po to też jest właśnie teraz lokalna organizacja turystyczna, abyśmy pomogli czy mieszkańcom Krakowa, czy turystom natrafić na te nasze perełki, żebyśmy wskazali, że one są i warto tutaj do nas zawitać.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Wizyta w kliszczackiej bacówce pod Kotoniem powoli dobiega końca. Wracam więc jeszcze do gospodarza. Skąd ty się tutaj właściwie znalazłeś?
To było tak, że kiedyś mój tato był myśliwym i schodząc z polowania właśnie ze szczytu Kotonia, natrafił na taką bacówkę, którą chciał kupić. Okazało się, że ta bacówka nie jest do sprzedania, ale do sprzedania jest całe gospodarstwo i stąd to się wszystko zaczęło. Ja miałem wtedy pół roku, no a potem to już tak było, że wrosłem w ten obyczaj, w ten krajobraz i jestem. Mówi się tutaj, że ktoś jest albo ptok, krzok, albo pniok. Ptok.
I ty jesteś?
Ja jestem krzok. Ten, który zapuścił korzenie, ale jeszcze nie za głęboko. Ale mój syn to już będzie pniok.
Czyli on będzie
trzecim pokoleniem.
Trzecim pokoleniem.
Trzecim pokoleniem, które jest w danym miejscu, no i wtedy już jest taki naprawdę swój.
Wróćmy jeszcze do wędzenia. To tutaj właśnie powstają sery, ale w przypadku tutaj tego rejonu, jak się odbywa wędzenie? Bo ja szukam tej wędzarni.
To znaczy szukasz pewnie tych półek i watry, która no jest właśnie zawsze w bacówkach, ale to bacówki podhalańskie. Bacówki w tym terenie, jeżeli były, to były schronieniem. To nie były bacówki, w których wędzono. Owszem, było palenisko, tam się grzało, żeby można było w razie długofalowych opadów, czy jakiegoś zimna, czy wiatrów, bo pamiętajmy, że to bardzo wietrzny teren, no to tam można się było schronić. Ale wędzarnie, te takie wędzarnie do sera, czy do wędlin, to wędzarnie przydomowe. Taką wędzarnię mamy przed bacówką. Tunel około pomiędzy metra, półtora metra długości i tam właśnie tym drewnem owocowym, o którym mówiłem, tam właśnie się wędzi sery.
Czy można tutaj ciebie odwiedzić?
Można. Ja zawsze mówię tak, że jak tylko widać dym, to można do mnie zajrzeć, bo to znaczy, że jestem.
I nie przeganiasz turystów.
Absolutnie, zapraszam gorąco, a wtedy, jak to mówię, dobrym serem poczęstujemy.
Marcin Małysz, bardzo dziękuję. Ostatni kliszczacki baco.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Gościliśmy dziś w kliszczackiej bacówce pod Kotoniem. Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, do usłyszenia.